Godzina 9:18 to jest poranek wnet, a w naszym studiu kolejny gość, pan dr Kazimierz Krajewski, główny specjalista oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ale przede wszystkim historyk, bo może za tą urzędową, poważną nazwą tego nie widać, ale jest pan wybitnym specjalistą od dziejów polskich kresów w czasie II wojny światowej i w ogóle w XX wieku, a także od tego zjawiska, które tak zbiorczo, nieco publicystycznie określa się jako sprawa żołnierzy wyklętych, a która jest po prostu dziejami polskiego oporu przeciwko narzucaniu nam komunizmu. Wśród pana licznych publikacji bym wymienił m.in. Na straconych posterunkach Armia Krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 39-45. To jest chyba najważniejsze w ogóle słowo w tej chwili polskiej historiografii na temat Armii Krajowej na kresach. Ale my będziemy rozmawiać tutaj o innej publikacji, której promocja odbędzie się jutro od 26 marca w Instytucie Pamięci Narodowej w przystanku Historia o godzinie 17:30, a mianowicie książki albumu Nowogródczyzna naszych ojców. Postanowił pan pokazać dzieje tego chyba nie do końca obecnego w świadomości historycznej współczesnych Polaków fragmentu II Rzeczpospolitej za pomocą fotografii.
Tak. No, używamy słowa kresy często bardzo mechanicznie. Nie zdajemy sobie sprawy, że to, co nazywamy kresami, to nie jest jakiś skraj, jakiś fragment leżący na obrzeżach centrów kulturowych i cywilizacyjnych Polski. Tylko to jest ponad połowa przedwojennego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest 7 województw. Jednym z tych województw jest województwo nowogródzkie. Kraina niezwykle ważna dla polskiej historii, dla polskiej kultury. No, życie się tak potoczyło, że od połowy lat 80. moje losy się związały, przecięły się z losami nowogródczan, zwłaszcza kombatantów. Przez wiele lat im posługiwałem i moje prace dotyczyły głównie właśnie podziemnego ruchu niepodległościowego na tamtym terenie, ale nagle sobie uświadomiłem, że właśnie to, co było przed wybuchem wojny, no też zasługuje na uwagę. Wychodzą na Białorusi wydawnictwa albumowe na bardzo wysokim poziomie dotyczące tego terenu. W Polsce Wilno i Wileńszczyzna doczekało się wielu publikacji. Wołyń ma co najmniej 2 albumy, Polesie kilka albumów, Lwów oczywiście to osobna historia, a ta Nowogródczyzna pozostawała jakąś taką krainą zapomnianą, jeśli chodziło o ten okres właśnie polskich lat Nowogródczyzny. I z dużym opóźnieniem w stosunku do materiału Akowskiego, który zbierałem, można powiedzieć, przez całe życie, zacząłem zbierać ikonografie i pamiątki materialne dotyczące właśnie polskich lat Nowogródczyzny, to znaczy tego krótkiego okresu w międzywojniu, kiedy Nowogródczyzna powróciła do Polski i stanowiła jedno z 17 województw państwa polskiego.
No właśnie, jak się tak czyta opracowania historyczne dotyczące II RP, to często podkreśla się to zacofanie ekonomiczne tych województw wschodnich, to że one taki były, raczej stanowiły taką wtedy Polskę B albo Polskę może i C. Jaka była tak naprawdę ta Nowogródczyzna lat 20. i 30.?
No trzeba pamiętać, że to jest kraina, która znajdowała się przez bardzo długi okres pod obcym panowaniem, gdzie celowo i planowo hamowano rozwój gospodarczy, rozwój kulturowy, działania polskich elit mające służyć podniesieniu czy to kultury materialnej, czy kultury duchowej tamtego terenu, były przez władze zaborcze, władze carskie, władze rosyjskie traktowane jako no, kroki wrogie w stosunku do imperium carów i tępione często równie ostro jak bezpośrednie działania niepodległościowe. Trzeba pamiętać, że to jest kraina, przez którą przetoczyły się 2 wojny. Pierwsza wojna światowa, zwana Wielką Wojną, i potem wojna bolszewicka, wojna polsko-bolszewicka. Tylko w czasie tej ostatniej front przesuwał się 4-krotnie. To pozostała po tych działaniach spalona ziemia, zniszczona infrastruktura, zerwane linie kolejowe, zniszczone stacje, zniszczona znaczna część budynków, po prostu wypalony teren. Ludność też po części uległa rozproszeniu. No, polskie elity były tam poddane bardzo brutalnym działaniom bolszewików. Przecież pamiętamy te bolszewickie pogromy, branie zakładników w Lidzie, w Nieświeżu, w Nowogródku, w Baranowiczach, zakończone zawsze potem eksterminacją fizyczną. Więc była to kraina straszliwie wyniszczona. I wydaje mi się, że w tym albumie też staram się pokazać, jak Polska szybko i sprawnie tę krainę odbudowywała. to jest przecież niespełna 20 lat, a osiągnięto naprawdę bardzo dużo, podnosząc właśnie kulturę i materialną, i kulturę duchową. Przecież sieć szkół trzeba było organizować w zasadzie od nowa. Drogi, mosty, koleje, trzeba było budować. Trzeba było budować zaczątki jakiegoś przemysłu na tym terenie, którego praktycznie prawie w ogóle nie było, poza kilkoma ośrodkami przemysłowymi zniesionymi przecież też przez Polaków, przez zamożnych ziemian, jak chociażby w Albertynie pod Słonimiem. I staram się też pokazać tą krainę nowogródzką jako krainę chrześcijańską, w której na ogół zgodnie do 1939 roku współistniały różne nacje i różne religie. Ktoś mi postawił nawet taki zarzut, że jest tam fraza o Nowogródczyźnie jako krainie chrześcijańskiej, a przecież mówi mi ta osoba, przecież pisze pan i o prawosławnych, i o muzułmanach, i o Żydach oczywiście, i podaje tam przykłady fotografii dotyczącej ich życia. Ja staram się tej osobie wytłumaczyć, że tylko w krainie chrześcijańskiej, w owej epoce, w tej części Europy mogli zgodnie współżyć przedstawiciele różnych narodowości, religii i kultur, bo w sąsiednim kraju, tym, który z Polską graniczył od zachodu, ci przedstawiciele innych religii i innych narodowości byli często wypuszczani z dymem krematoriów. A w drugim kraju, z którym Polska sąsiadowała od wschodu, przedstawiciele innych narodowości niż rządząca tam grupa, właśnie niż rządząca tam grupa i innych religii ginęli, no na przykład w socjalistycznej Republice Białoruskiej w dołach śmierci Kuropat, gdzie załatwiano ich hurtowo. Ginął obok siebie polski włościanin, ginęła obok siebie tam pozostałość polskiej inteligencji i tej inteligencji wykształconej już w państwie sowieckim w latach 20. i 30. i oczywiście także włościanin białoruski. A o współżyciu zgodnym innych narodowości i religii w krajach kultury muzułmańskiej, no to i dzisiaj wiemy, jak to wygląda. Trudno mówić o zgodnym i pełnoprawnym współżyciu tam obok muzułmanów, przedstawicieli religii chrześcijańskiej czy żydowskiej. Tak więc tylko w krainie takiej z ducha chrześcijańskiej mogły te inne nacje i inne religie spokojnie funkcjonować, rozwijać swoje szkolnictwo, tak jak przecież szkolnictwo żydowskie, swoją kulturę. Białorusini przecież ze swoimi cerkwiami, ze swoim prawosławiem. I polscy muzułmanie, polscy Tatarzy, którzy się na ogół wspaniale zapisali w historii naszego kraju.
Jak tak przeglądałem album, to widziałem, że tam, bo te album, wydawnictwa dotyczące, użyję znów tu słowa kresowy, bardzo często mają taki charakter historyczno-sentymentalny, to są głównie piękne widoki, przyroda, polskie zabytki, kościoły, a pan jednak bardzo skupia się na ludziach. To jest album przede wszystkim o mieszkańcach Nowogródczyzny.
Tak, ja chciałem zrobić ten album troszeczkę inaczej. Tych albumów tak zwanych kresowych jest sporo, ale rzeczywiście oprócz zabytków i krajobrazów, nad którymi można uronić łezkę, to niewiele na ogół tam życia znajdziemy w owych albumach. A ja chciałem właśnie pokazać Nowogródczyznę jako fragment państwa polskiego z całym bogactwem życia, jakie się tam toczyło, z życiem administracyjnym, z ważnymi postaciami, które się przewijały przez tą krainę, z życiem gospodarczym, kulturowym. Chciałem pokazać mieszkańców przy pracy, właśnie w życiu codziennym i przy święcie. Na kartach tego albumu zobaczymy postacie w dwudziestoleciu, no najważniejsze w dziejach Polski. Zobaczymy tam przecież kolejnych prezydentów. Zobaczymy prezydenta Wojciechowskiego, potem Mościckiego. Widzimy tam marszałka Piłsudskiego. Na kartach tego albumu przewijać się będzie nam także postać generała Andersa, który przecież służył w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii. Ale przede wszystkim chciałem pokazać też ludzi tworzących jak gdyby to polskie życie na poziomie wojewódzkim i powiatowym. Dlatego zostały tam przywołane postacie wojewodów, postacie ludzi, którzy kierowali poszczególnymi sektorami życia społecznego i gospodarczego. Postacie, które się zapisały w jakiś istotny sposób w dziejach poszczególnych powiatów. I przede wszystkim zwykli ludzie. Zwykli ludzie. Ja oczywiście ten materiał pochodzi z moich zbiorów, ale też korzystałem z pomocy kilkudziesięciu osób z ich rodzinnych pamiątek, z tego, co w swoich rodzinnych albumach zachowali. Zwróciłem się właśnie z prośbą do jednego z, można powiedzieć, kolegów, historyków, którego rodzina stamtąd pochodzi. On mi mówi, ale proszę pana, to pana nie będzie interesować. My pochodzimy z prostej rodziny, ze wsi. To będą takie fotografie dotyczące właśnie naszego życia na wsi. Tam nie będzie ani pałaców, ani dworów, ani jakichś okazałych kościołów. Ja na to mówię, ale proszę pana, to właśnie mnie najbardziej na takich fotografiach zależy. Przecież ja tutaj nie prezentuję wszystkich dworów Nowogródczyzny, czy wszystkich pałaców. Nie zamierzam konkurować z kolejnym tomem dzieła pana doktora Grzegorza Rąkowskiego, który w tym naszym cyklu Dopalanie Kresów wydał już jeden tom poświęcony rezydencjom województwa wileńskiego, a teraz przygotowuję kolejny tom tego cyklu poświęcony dworom i pałacom Nowogródczyzny. Ja nie zamierzam z nim konkurować. Ja oczywiście pokazuję te obiekty, niektóre wybrane, które wydają się jakieś ciekawe, najpiękniejsze, lub też takie, z którymi wiąże się jakaś historia, którą należy opowiedzieć, bo ona jest jakaś charakterystyczna dla tamtych czasów. Ale właśnie na tych zdjęciach zwykłych ludzi przy zwykłych czynnościach najbardziej mi zależało i oczywiście skorzystałem z uprzejmości tego kolegi i kilka zdjęć z jego zbiorów rodzinnych dotyczących niewielkiej gminnej osady Traby i wiosek przyległych w tym albumie też się znalazł.
Jak wygląda dzisiaj świadomość tego polskiego dorobku z okresu II Rzeczpospolitej we współczesnej Białorusi? Czy to jest tak jak w tych tradycyjnych sowieckich czasach przedstawiane jako polska okupacja, czy jednak traktowane jako coś, część własnej spuścizny historycznej?
No niestety po stronie białoruskiej, w gronie historyków, w gronie badaczy, którzy się zajmują dziejami tej ziemi. No niewiele jest takich światłych umysłów, które patrzą na to w sposób podobny do nas, lub przynajmniej z perspektywy dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niestety tam przeważa taka dosyć prymitywna narracja zbudowana przez historiografię sowiecką. Ona jest dosyć mechanicznie powielana przez teraz historiografię białoruską, a więc dostrzega się tylko polski gniot, polski ucisk tamtego okresu. Nie dostrzega się Polaków jako ludzi współistniejących obok społeczności tej rusińskiej, białoruskiej na tamtym terenie. Polacy są tak samo synami tej ziemi, jej gospodarzami. Mówi się tylko o pewnych niedogodnościach społeczności białoruskiej w tym krótkim dwudziestoleciu międzywojennym i całkowicie wypierają ze swojej świadomości ci badacze, ci ludzie, którzy w ten sposób opisują tą Białoruś, tą część ziemi, która dzisiaj się nazywa Białorusią, a która kiedyś należała do Polski, zupełnie nie dostrzegają. Na przykład nie próbują zrobić porównania, jak wyglądała dola ich współrodaków w państwie sowieckim. W tym czasie, gdy mniejszości mogły walczyć w państwie polskim o polskie szkoły, gdy Białorusini mieli swoje przedstawicielstwo w Sejmie, mieli swoje przedstawicielstwo w samorządach, no to są rzeczy, o które trzeba było walczyć, tak jak na przykład społeczność żydowska walczyła w samorządach niektórych miasteczek. Społeczność żydowska często miewała przewagę nad społecznością chrześcijańską. Na przykład w Baranowiczach były takie momenty, w Nowogródku, o ile burmistrzem na ogół bywał Polak, to z reguły jego zastępcą był wyznawca wiary mojżeszowej. No to były prawa, które tym mniejszościom przysługiwały. Trzeba było o nie walczyć, trzeba było je wywalczyć. No ale porównajmy to z Rosją sowiecką, gdzie po prostu o cieniu nawet takich uprawnień nie było mowy, a przedstawiciele innych narodowości, zwłaszcza artykułujący tą swoją odmienność i odmienny sposób myślenia niż nakazywał to kanon sowiecki, no kończyli w dołach śmierci po prostu w egzekucjach masowych.
Pamiętajmy o historii ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, jutro o 17.30 przystanek Historia IPW Warszawski IPN. Jest promocja albumu Nowogródczyzna naszych ojców. Bardzo pięknie wydana książka, unikatowe zbiory fotografii. Autor dr Kazimierz Krajewski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.